słuchacie radia RMF 24 w poniedziałek, czyli już prawie tydzień temu, no 4 dni temu, w Stolicy Apostolskiej, konkretnie Dykasteria Nauki Wiary wydała dokument Fiducia Supplicans. Dyskusja na jego temat trwa na całym świecie, amerykańscy biskupi posprzeczali się już o niego, niemieccy poparli ten dokument, kazachscy napisali, że papież nie miał prawa czegoś takiego napisać, a polscy biskupi niezmiennie milczą. Mało tego, choć dokument jest dostępny po angielsku, francusku, hiszpańsku, włosku, niemiecku, a także w wielu już innych językach, to po polsku jego tłumaczenia nie ma. No, tak się składa, że być może nie ma w Polsce duchownych, którzy byliby w stanie przetłumaczyć dość prosty, nieskomplikowany, nie za długi tekst na język polski, tak żeby polscy katolicy mogli sami ocenić, co w nim jest zapisane. A zapisane w nim jest między innymi to, że duchowny może, choć nie w formie liturgicznej, pobłogosławić parę jednopłciową lub parę żyjącą w związku niesakramentalnym. A z nami jest ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, etyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie księdza profesora.
Dzień dobry, pozdrawiam.
Księże profesorze, ja może zacznę od takiego prostego pytania. To znaczy, czy rzeczywiście w Polsce nie ma nikogo, kto byłby w stanie przetłumaczyć dość prosty watykański list, tekst, z kilku języków można go tłumaczyć na język polski? Znaczy, w zasadzie dlaczego polscy katolicy nie mogą zapoznać się z tym dokumentem?
Pytanie jest trudne i odpowiedź nie jest prosta. Dlaczego? Ponieważ przez wiele ostatnich lat w Polsce udawaliśmy, że nic się nie dzieje w Kościele katolickim, gdy chodzi o Watykan, Rzym, pontyfikat Franciszka. Udawaliśmy, że zmiany dokonują się w Niemczech, w Australii czy w Kanadzie, że nas to nie dotyczy. W związku z tym tych trudnych spraw się nazbierało bardzo wiele. Tego nie tłumaczyliśmy w naszych diecezjach, w naszych parafiach katolikom. W związku z tym teraz tak naprawdę nie wiadomo, od czego zacząć, a błogosławienie związków jednopłciowych jest jednym z wielu elementów tej rewolucji, która się dokonuje w Kościele katolickim.
No dobrze, ale księże profesorze, ale tak uczciwie rzecz biorąc, no jeśli jest tak, że Watykan wydaje jakiś dokument, ten dokument nie musi być, tu cudzysłów, ratyfikowany przez lokalnych biskupów. Wystarczy, bo papież to pisze wprost, znaczy nie papież, tylko prefekt Dykasterii Nauki Wiary pisze to wprost. Każdy ksiądz może podjąć taką decyzję samodzielnie, bez pytania się o zdanie biskupa. No to jeśli zostaje wydany przez Watykan taki tekst, no to wydawać by się mogło, że jego przetłumaczenie na język lokalny jest dość oczywistą sytuacją, a jednak się nie dokonuje. No, to jest sytuacja taka, jakby biskupi chcieli nas, trochę bym powiedział, oszukać. Znaczy powiedzieć nam, nic takiego się nie wydarzyło. Tego dokumentu nie ma. Zamykamy oczy i udajemy, że Watykan nic takiego nie zrobił.
Być może pan doktor jako osoba świecka ma lepsze relacje z Konferencją Episkopatu Polski niż moja skromna osoba. W związku z tym proszę szukać odpowiedzi na to pytanie, no tam, gdzie ktoś może tej odpowiedzi udzielić. Natomiast to uważam jest przejaw czegoś głębszego i czegoś poważniejszego. To znaczy, jak w Polsce rozpocząć wśród katolików, gdy chodzi o lekcje religii, gdy chodzi o kazania, gdy chodzi o wspólnoty parafialne, trudną dyskusję dotyczącą głębokiej rewolucji doktrynalnej, która dokonuje się w Kościele katolickim w Europie i na całym świecie, a zagadnienie związane z moralną oceną homoseksualizmu, gdy chodzi o błogosławienie związków lesbijskich czy gejowskich, to jest dzisiaj taki bardzo twardy orzech do zgryzienia, gdy chodzi o Kościół katolicki. Natomiast tylko jeszcze jedno zdanie. To, co się stało obecnie, to nie jest, no, że tak powiem, odkrycie Ameryki, ponieważ w ostatnich latach biskupi i księża katolicy w Niemczech byli absolutnie za tym, żeby związki jednopłciowe błogosławić. To była, że tak powiem, praktyka w wielu diecezjach czy wielu parafiach, a biskupi katolicy w Belgii już o wiele wcześniej przygotowali wręcz odrębny obrzęd, przygotowali specjalny rytuał, przygotowali specjalne teksty biblijne, jak powinny wyglądać takie bardzo uroczyste formy błogosławienia związków lesbijskich czy gejowskich w kościołach katolickich Belgii.
No dobrze, jeśli polscy biskupi, a zakładam, że tak prawdopodobnie jest, tak jak pewna część, pewnie większościowa polskich katolików z tymi dokumentami i z tymi postawami się nie zgadza, to wydawać by się mogło, że odpowiedzią na taki dokument powinna być no, deklaracja albo list, albo cokolwiek innego. No, odpowiedź jakaś, w której ta część polskiego kościoła, która się nie zgadza ze stanowiskiem, już powiedzmy sobie szczerze, nie Belgów czy Niemców, ale Watykanu, no deklaruje, dlaczego tego nie robi. Tak zrobili na przykład biskupi kazachscy, dwóch, w tym jeden Polak, arcybiskup Tomasz Peta i drugi Niemiec Atanasiusz Schneider. Oni wydali oświadczenie, powiedzieli, Watykan się myli, no my mamy rację. Natomiast polski kościół przyjął strategię, przepraszam, że to powiem, ja jako świecki mogę, strusia, to znaczy schowali głowę w piasek, to znaczy zamknęli oczy na rzeczywistość. Tylko to jest żadna odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość kościoła.
To jest powtórka z Komunią Świętą dla osób rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach. Papież Franciszek umożliwił udzielanie Komunii Świętej katolikom po rozwodzie i żyjącym w nowych związkach w roku 2016 i ta rewolucyjna zmiana bardzo szybko weszła w wielu krajach świata jako praktyka parafialna, praktyka duszpasterska. Natomiast w Polsce od 7 lat udajemy, że tej zmiany nie ma. Tego nie tłumaczymy wiernym w kościołach podczas rekolekcji, podczas kazań. W związku z tym tak naprawdę dzisiaj no, nie wiadomo od czego rozpocząć trudną dyskusję. Co więcej, jest takie przekonanie w diecezjach czy w parafiach, że należy przyjąć postawę oblężonej twierdzy, że my mamy rację, że tutaj cały świat wokół nas jest zły i nas atakuje, że niczego nie wolno zmieniać, że tak naprawdę żadnych zmian nie należy poważnie traktować. No to jest droga donikąd, ponieważ przy okazji ucieka nam całe młode pokolenie. Jeśli nie pokazujemy na przykład dzieciom i młodzieży, że religia jest czymś ciekawym, że są poważne spory doktrynalne, filozoficzne, teologiczne, które dotyczą religii. Jeśli w taki sposób nie mówimy o religii, to później się nie dziwi, że na przykład w Szczecinie zostało już tylko niecałe 10%, gdy chodzi o lekcje religii w szkołach ponadpodstawowych.
No dobrze, a to jeszcze jest jedno pytanie, bo to trochę wygląda tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć, że zagrożenie dla wiary nadchodzi z Rzymu, z Watykanu. No to jest przekaz, który otrzymujemy, no bo jeśli ktoś za nas podejmuje decyzję, że tego dokumentu tłumaczyć nie trzeba, no to w gruncie rzeczy oznacza to tyle, że on uważa, że ten dokument mógłby być zagrożeniem. Watykański dokument, dokument dawnego świętego oficjum, dawnej kongregacji nauki wiary, obecnie dykasterii nauki wiary, może być zagrożeniem dla naszej wiary.
Owszem, tak niektórzy duchowni i świeccy ten dokument odbierają, ale sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. To znaczy, popatrzmy na reakcję na ten dokument w świecie. Mamy entuzjastyczne przyjęcie tego dokumentu przez katolików liberalnych, przez kardynałów, arcybiskupów, biskupów, księży świeckich, którzy mają poglądy liberalne. Ten dokument jest wychwalany. No podajmy przykład działacza prohomoseksualnego ojca Jamesa Martina, to jest amerykański jezuita. No on, że tak powiem, nie znajduje peanów, słów pozytywnych na temat tego dokumentu. Już na Twitterze czy na platformie w formie X pokazuje zdjęcie, w jaki sposób on przeprowadził w ostatnich dniach, jak celebrował takie błogosławieństwo swoich homoseksualnych, gejowskich przyjaciół. Także kręgi liberalne świętują zwycięstwo w Kościele, natomiast kręgi konserwatywne rozdzierają szaty, mówiąc o zerwaniu tradycji katolickiej, która trwa od 2000 lat. W związku z tym to napięcie między katolicyzmem konserwatywnym i katolicyzmem liberalnym, można powiedzieć, sięga zenitu. Nie można przyjmować właśnie postawy strusia i twierdzić, że czegoś takiego nie ma. Nie, to jest nieprawda. Mamy frontalne zderzenie, mamy głęboki konflikt doktrynalny w Kościele katolickim. To napięcie między katolicyzmem konserwatywnym i katolicyzmem liberalnym jest bardzo, bardzo ostre. Natomiast w Polsce rzeczywiście udajemy, że czegoś takiego nie ma, że dalej mamy katolicyzm taki, jaki był przez ostatnich kilka stuleci. No to jest nonsens.
Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, etyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.